Moi drodzy, dziś mam materiał na jakieś półtorej godziny, więc rozsiądźcie się wygodnie. Postaram się mówić krócej. Ale na wszelki wypadek włączę sobie stoper. Pomoże mi to trochę trzymać się tematu. Na początek, rzadko to robię, ale na początek powiem tytuł tego rozważania, a mianowicie do nieba idzie się po znajomości. I gdybyście mieli zatrzymać tylko jedną myśl, to niestety, ale zatrzymajcie tą. Bo często mówimy w Polsce, że sprawy, szczególnie ważne sprawy, załatwiamy po znajomości. I nieważne bywają kompetencje, nieważny wysiłek, czy nawet efekty pracy, ale ważne są znajomości. Tym trudniej przychodzi mi właśnie zrozumieć, że w Polsce nie rozumiemy Ewangelii z łaski, a nie z wysiłków. Pamiętajcie, parafrazując teraz świetny, bo ja się nad nim nawróciłem, werset Pawła do Efezjan 2:8-9, to on mówi, nieważne jak się namęczysz, bo do nieba idzie się po znajomości, a nie własnymi wysiłkami. To oczywiście moja parafraza, nie cytujcie tego jako Pismo Święte. Dziś przyjrzymy się postaci, która powinna dodać nam otuchy i to zawsze. I tym razem nie jest to Jezus, choć ten zawsze oczywiście. Ta postać, o której mówię, jest bardzo ważna dla przedstawienia właśnie idei Ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę, bo to jest właśnie ktoś, kto dostał się do nieba po znajomości. A mimo to ta postać występuje w zasadzie tylko w jednej Ewangelii, u Łukasza, i nawet nie znamy jej, a w zasadzie jego imienia. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, od 39 do 43. Ja będę czytał z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wy czytajcie z takiego, jaki macie, jaki lubicie. To jest oczywiście fragment mówiący o ukrzyżowaniu Jezusa. Powiem o tym więcej troszkę później. To jest tylko 5 wersetów. Zwykle nie robię tak krótkich fragmentów rozważań, ale dziś to się wszystko spina. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymieszono nam taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Przynajmniej dwie ważne dla mnie osoby, które już nie żyją, przypominają mi się, kiedy czytam ten fragment. Nie chcę mówić, kto to był, ale zresztą ci, którzy mnie znacie, to wiecie, ale powiem, że mam nadzieję, że obie z tych osób, obaj, znaleźli to, co znalazł ten łotr, ten człowiek na krzyżu. Jest taki fragment wiersza po angielsku. Moja żona tylko powiedziała mnie, tylko nie czytaj po angielsku. Zrobię to dla was i nie przeczytam po angielsku. On mówi o człowieku, który właśnie spada z konia i w mgnieniu oka zdaje sobie sprawę, że zaraz umrze. I że ma niezałatwioną sprawę z Bogiem. W polskim przekładzie ten wiersz brzmi tak, ten kawałeczek. Pomiędzy strzemieniem a ziemią poprosiłem o łaskę i łaskę znalazłem. Pomiędzy strzemieniem a ziemią poprosiłem o łaskę i łaskę znalazłem. Po angielsku brzmi to lepiej, bo po angielsku nawet tam jest rym, ale sens jest tutaj jasny. Tak samo jak w Ewangelii Łukasza. 23, 43 to ostatni werset dzisiejszy. Za chwilę do niego dojdziemy. Ten fragment, który przeczytaliśmy, to jest 5 wersetów i to jest opowieść w opowieści. To jednocześnie jest cała opowieść, bo tych więcej już tam nie ma o tych ludziach, którzy byli współukrzyżowani, ale tak naprawdę to jest kawałeczek większego nadrzędnego fragmentu, czyli opowieści Łukasza o ukrzyżowaniu, o aresztowaniu i ukrzyżowaniu Jezusa. To jest połowa rozdziału 23, ta opowieść. Ale ta pięciowersowa opowieść, ona ma swoją dynamikę, zaraz jak przejdziemy przed nią jeszcze raz tak wolniutko, to zobaczymy to. Ma swoją dynamikę, swoją strukturę, swój dramatyzm i swoje bardzo ważne przesłanie. Dlatego tylko tymi 5 wersetami postanowiłem się dzisiaj zająć. Ten fragment, a dokładnie 39 werset, zerknijcie sobie, czyli pierwszy z tych przez nas czytanych, brzmi on tak, zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. W tym wersecie mamy kulminację całej serii poniżeń, które uderzyły w Jezusa od jego aresztowania. pilnujący Jezusa strażnicy zaraz po aresztowaniu szydzili z niego i bili. Czytamy to w Ewangelii Łukasza 63-65, wcześniej kawałek, znaczy 22-63-65. Opluwano go i drwiono, to w Marku czytamy. Herod nim wzgardził i narzucił mu lekceważąco na ramiona taki dworski płaszcz po to, żeby go wyśmiać. I Jezus był wyśmiany. Piłat nakazał chłostę, która sama w sobie była dotkliwą karą i sama w sobie w tamtych czasach, nie takich antyseptycznych jak dzisiaj, czasem prowadziła do śmierci skazanego, znaczy biczowanego, a żołnierze rzymscy znów wyszydzili go i wcisnęli mu koronę z cierni. Tak mówimy, korona cierniowa, ale warto sobie, bo tak w naszej kulturze to jest takie oczywiste, ale pomyślcie sobie, przypomnijcie sobie czasem akacje czy inne ciernie, jakbyśmy je sobie zawinęli i teraz wciśnijcie to sobie na głowę, mentalnie oczywiście, nie róbcie tego, to jest kawałek czegoś, co szydzili z Pana Jezusa ci żołnierze. Zobaczyli, a on ma płaszcz taki jak król. Pluli na niego, bili go i wcisnęli mu tą koronę. Na miejscu egzekucji dostojnicy kapłani drwili z Jezusa, że skoro jest Bożym wybrańcem, Mesjaszem, to niech uratuje siebie, tylu innych ratował. Tak samo szydzili z niego nawet strażnicy tuż pod krzyżem. I w tym momencie, w 39 wersecie, to już jest kulminacja szyderstw. Szyderstwo szyderstw, bo ubliżać zaczyna mu nawet ten, który z nim wisi. Już nawet człowiek na krzyżu mu ubliża. I teraz pytanie, kim byli ci ludzie? Otóż niewiele o nich czytać. Wyczytamy w Biblii, jak zresztą sami wiecie. W zasadzie niewiele więcej wiemy. Wiadomo, że było ich dwóch, że byli nazwani przestępcami, łotrami, rabusiami, zależy od tłumaczenia. Raczej nie byli to złodzieje, bo ukrzyżowanie było karą za najcięższe przewinienia. Zbrodnie. To oryginalne słowo, kako urgoi w liczbie pojedynczej, to on ma wiele bliskich znaczeń i słownik mówi o złoczyńcy, zbrodniarzu, ale też złodzieju. Przy tym ten złodziej to jest raczej takie klasyczne, piękne, ateńskie znaczenie, a nie to kojne, tak to, co w czym była napisana Biblia w takim prostym języku. Dziś byśmy powiedzieli, to jest taki basic English tamtych czasów. To była prosta greka, więc raczej złoczyńca, zbrodniarz. Nic więcej nam nie mówi samo to słowo o tych ludziach. Nie wiemy, za co zostali skazani na krzyż, ale chwilę dalej czytaliśmy, że ten drugi z przestępców powiedział, że zasłużył na tą karę. Znaczy oni obaj zasłużyli, Jezus nie. Czyli to jest kara zasłużona. To była, przypominam, najcięższa kara w tamtym czasie, zresztą chyba jedna z najcięższych w historii w ogóle sposobów egzekucji. Wracając do tej struktury opisu, ale takiego szerszego, aresztowania, ukrzyżowania, widzimy właśnie, że od początku było takie narastające ubliżanie Jezusowi, temu, który stworzył świat, ale oczywiście oni tak nie myśleli. I można powiedzieć, że w tym momencie, jak zaczynamy ten fragment, to już wszyscy mu ubliżają. I co więcej, nie tylko, że współukrzyżowany, ale przedstawiciele wszystkich opisanych grup ludzi ubliżają Jezusowi w tym momencie. Ubliżali mu dostojnicy, Herod, czyli tetrarcha, ówczesny, no niby król, kapłani, zwykli ludzie, żołnierze rzymscy, a na koniec nawet ten, który wisiał obok niego. Ewangelie Mateusza i Marka wspominają, bo tu czasem jest takie zawirowanie, wspominają, że obaj mu ubliżali. No jakbyśmy się przejrzeli, to możliwych wytłumaczeń jest kilka. Po pierwsze, no to może być taka figura retoryczna. To się nazywa synekdocha, ktoś chce, to sobie niech sprawdzi. Po prostu to jest częsta figura retoryczna w tamtym czasie, czyli użycie liczby mnogiej zamiast pojedynczej albo odwrotnie, po prostu żeby ładniejszy był tekst, żeby się go lepiej słuchało. To jest jedna możliwość. Druga, to może to była ich, czyli ewangelistów Marka i Mateusza, którzy pisali, że dwóch urągało Jezusowi, może to była ich perspektywa. Przypominam, że o ile Mateusz chodził z Jezusem i był jednym z apostołów, o tyle Marek to jest ewangelista, rodzina apostoła. Prawdopodobnie Ewangelia Marka to jest spisane wspomnienia Piotra. Przypominam, ani Piotra, ani Mateusza nie było pod krzyżem. Był tylko ten młodzian Jan. A więc być może to była ich perspektywa. Oni słyszeli, jak wielu ludzi ubliża Jezusowi, być może to byli z daleka, być może słyszeli tylko od innych, no to słyszeli skazańca, który mu urąga, no to pewnie ten drugi też mu urągał. Być może, nie wiemy. To są przypuszczenia. Może nie słyszeli w ogóle. Może widzieli tylko. No więc skoro wszyscy mu urągają, no to ten, co otwiera buźkę obok niego, to też mu urąga. Chociaż właśnie mówi, Jezu, wspomnij mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. A może, czwarta możliwość, A może urągali mu na początku obaj, ale ten drugi opanował się, opamiętał w pewnym momencie. Tego nie wiemy i nie musimy. To, co jest jeszcze świetne w tym fragmencie, podkreślę to kilka razy, to jest to, że wobec Jezusa niewiele musimy. Nie musimy Go znać. On tego od nas nie wymaga. W znaczeniu nie musimy Go znać dokładnie. Mamy Mu ufać. Mamy Mu wierzyć. A nie być znawcą Jezusa. Wracamy do tekstu, 40 werset. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Parafrazując, masz to samo cię czeka, co tamtego Jezusa, a mu ubliżasz. Za chwilę staniesz przed Bogiem. Tutaj nie ma jeszcze jakiejś głębszej treści, raczej świadomość bliskiej i niechybnej śmierci. Coś w rodzaju, no ej, wszyscy staniemy przed Bogiem, a ty sobie jeszcze grzechów dokładasz. 41 werset za to. Nam wprawdzie sprawiedliwie ten wyrok wymierzono, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. Tu jest już głębsza treść. Kara Jezusa według tego człowieka nie jest zasłużona. My to wiemy, ale my wiemy więcej niż on wtedy. I to jest dobre miejsce na refleksję. Trzymajmy się na chwilę. W porównaniu z Jezusem każdy z nas, każdy jest przestępcą. I każdy z nas zasługuje na Boże potępienie. Jezus jest doskonałym Bogiem, a my nie jesteśmy doskonali. W porównaniu nie ma porównania. Paweł pisze w liście do Rzymian 3:23, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Wszyscy. I kiedy Paweł pisze wszyscy, to dokładnie znaczy co do jednego. Warto jeszcze podkreślić, być może to dość prawdopodobne, że ten skazaniec wiedział coś więcej o Jezusie, ale nie jakieś głębsze teologiczne treści. No całe w tym czasie temat Jezusa był raczej dość popularny w Jerozolimie. Czytaliśmy o tym, jak Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, wzbudził oczekiwanie, wzbudził taki triumf, wzbudził oczekiwanie, za chwilę będzie powstanie przeciwko Rzymianom. To ten Jezus, wiecie, to ten Jezus, ten z Galilei, ten nauczyciel, co to skrzesał z martwych, co to cuda robił, to on teraz poprowadzi nas do powstania i przywróci wolność Izraelowi. No jest całkiem prawdopodobne, że coś ten człowiek wiedział o Jezusie. Być może słyszał, że Jezus uzdrawiał, czynił cuda, a nawet wskrzeszał z martwych. I to jest coś, żebyśmy się zatrzymali. Bo jeśli wiedział, to całkiem słuszne będą kolejne słowa, bo może założył, że skoro tamtych wskrzesił, to i mnie wskrzesi. Przy czym to nie są takie, wiecie, trudno mi sobie wyobrazić, że to jest taka zimna kalkulacja. Ten człowiek wisiał na krzyżu, umierał. Niezwykłe było to natomiast, i tutaj warto sobie się zatrzymać na chwilę, że byli ludzie, tutaj nie wiemy nic o tym człowieku, ale wiemy o ludziach, którzy widzieli, jak Jezus wskrzesza z martwych. Jak wskrzesił dziewczynkę, wskrzesił Łazarza i nie uwierzyli Jezusowi. Widzieli, jak Jezus wskrzesza z martwych, a nie uwierzyli Jezusowi. A ten widzi, jak Jezus jest zabijany i wierzy mu. Tamci widzieli Jezusa poniekąd triumfującego, wskrzeszającego z martwych. Ten widzi Jezusa poniżonego, na samym szczycie poniżenia. To on się za nim wstawia i jeszcze wierzy, że coś może być, że może go wyciągnąć z tego ten Jezus. Ale nie wyciągnąć teraz, zejdzie z krzyża i go ściągnie, tylko wyciągnie go już w królestwie. Teraz następują dwa najważniejsze wersety, no to jest 42 i 43, to jest jedna część, no bo to jest prośba i odpowiedź. I dodał ten człowiek na krzyżu: Jezu, wspomnij mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Zanim przejdę do analizy tego, żebyście przyjrzeli, to zobaczcie, ja cały czas mówię, ten człowiek, ten tam, ten co wisiał, my nie wiemy, jak on miał na imię. Tradycje podają różne imiona, ale nawet nie chcę o tym mówić. Nie wiemy, Biblia nam nie mówi, jak on miał na imię. To dla mnie znaczy, wpisuję tam moje i każdy z was może zrobić to samo. Jezus uratował tamtego, Ksawerego, tak jak każdego z was. Przestępca powiedział do Jezusa, wspomnij mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I tym razem znowu, jeszcze nie wchodźmy tutaj, to nie jest wielki teolog wiszący na krzyżu, więc nie będziemy teraz teologii systematycznej z tego robić, ale to jest wyznanie przestępcy, który o teologii zapewne nie miał pojęcia, ale uznał, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Bożym wybrańcem. A Mesjasz ma królestwo. Boże królestwo. On uznał, że to, co mówił Jezus o królestwie, no to on ma to królestwo, więc jak już do niego przyjdzie, to niech Wspomnij go. Nie wiemy, ile on wiedział o Jezusie. Wiemy, o co poprosił. A to, że poprosił szczerze i z wiarą, widzimy po tym, jak zareagował Jezus. Bo Jezus nie raz wiedział o tym, że ludzie, z którymi rozmawia, czy którzy są obok, mają nieczyste zamiary albo nieczyste intencje. Tutaj Jezus zapewnił go, że będzie tak, jak ten człowiek poprosił, a nawet o wiele więcej. Nie musimy wiedzieć o Jezusie. Zapamiętajmy to też, jeśli coś by chciał wyciągnąć. Nie musimy dużo wiedzieć o Jezusie. On nas nie będzie egzaminował z teologii. Mamy Mu ufać. I żeby nie było, jesteśmy tutaj w szacownych murach naszego seminarium, które też miałem okazję skalać moją osobą. Czy to oznacza, że teologia jest nieważna? Czy to oznacza, że zgłębianie Biblii jest nieważne? Nie. To oznacza, że Jezus jest dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy wiedzą o Nim dużo. Tamten człowiek wisiał na krzyżu. Można powiedzieć, umierał. Wiemy, że niewiele później żołnierze złamali mu golenie. Nie mógł jeszcze się unosić na nogach, by złapać oddech, więc szybko potem umarł. Specjalnie zatrzymuję się tutaj, żeby pokazać, jak bardzo nieteologiczny jest ten obraz. Wisi sobie człowiek na krzyżu. Wisi. To znaczy, że jego ręce nie są tak jak moje. Ja ich nie wygnę w ten sposób. One są tak i jeszcze do góry. I jakbyście wygięli je tak, ale niekoniecznie teraz to róbcie, to nie można oddychać. Więc jak on tak sobie wisi, bo te ręce mu już tak są wygięte, on nie może oddychać, to jedyne, co może zrobić, to się podnieść na takim stołku, bo to większość krzyży miała tam taki stopień, ale to nie była działalność humanitarna, moi drodzy, to było wręcz przeciwnie, to była tortura. Bo dzięki temu stopniowi ten człowiek, który już się dusił, mógł ostatkiem sił się podnieść i wziąć oddech. I potem znowu się męczył, bo bolały tutaj te ręce, więc znowu opuszczał się i znowu się dusił i znowu. I ta tortura mogła trwać wiele dni. Historia mówi o tym, że 6 tysięcy bodajże niewolników po powstaniu Spartakusa było na drodze do Rzymu ukrzyżowanych i wielu z nich żyło wiele dni, zanim umarli z wyczeńczenia. Tutaj spieszyło się Rzymianom, żeby nie narazić się Żydom, bo za chwilę zaczynał się szabat, więc połamali golenie tym dwóm przestępcom, więc oni nie mogli się już podnosić i umarli. Niezależnie, jakby te sprawy się potoczyły, tamten człowiek zapewne wiedział, że ma niewiele czasu. Był świadom, że jest grzeszny. Powiedział, że on zasłużył na tą karę. Jezus nie. Był świadom, że wkrótce stanie przed Bożym sądem. Nic nie mógł zrobić, cokolwiek naprawić z tego, co w życiu źle zrobił. Nic. Podkreślam to i podkreślę jeszcze bardziej, kilka razy jeszcze. Wisiał na krzyżu i umierał, nic nie mógł zrobić. Wisiał grzeszny na krzyżu. To niewiele wtedy już można naprawić. Tak myślę, nigdy nie wisiałem na krzyżu. Chwała Bogu. Ważna uwaga kulturowa, zatrzymujemy się jednak tutaj w teologii. Komentatorzy Biblii twierdzą, że niekoniecznie u złoczyńca musiał odczuwać potrzebę, żeby Mesjasz przebaczył mu grzechy. Nawet skoro uznał Jezusa dla Mesjasza. Bo to jest prawda wynikająca z Nowego Testamentu, że Mesjasz Jezus zbawia. Dla wielu Żydów to śmierć była zadośćuczynieniem Bogu za grzechy. Po prostu. A już szczególnie taka bolesna. W jednym z żydowskich modlitewników można przeczytać taką modlitwę. O Boże, niech moja śmierć będzie przebłaganiem za wszystkie moje grzechy, nieprawości i przewinienia, których byłem winny wobec Ciebie. To jest żydowska kultura. Jednak ten skazaniec, niezależnie od tej kultury, uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem od Boga i miał świadomość swojej grzeszności i małości i dlatego właśnie powiedział, wspomnij mnie. Jak już będziesz w Twoim królestwie, wspomnij mnie. I teraz znów uwaga. Jezus nie zganił go za te braki teologiczne. Nie zbeształ go za zuchwałość. Ani nawet nie wskazał, jak beznadziejna jest pozycja tego grzesznika wobec Boga. A przecież to byłoby całkiem logiczne. Jezus powiedział tamtemu człowiekowi, i teraz znowu podkreślam i będę podkreślał do końca tego kazania, który bez wątpienia był grzesznikiem, który bez wątpienia złamał Boże prawo, który bez wątpienia nie zasłużył na to, żeby być z Bogiem przez wieczność, on mu powiedział, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. W oryginalnym tekście czytamy amen ci, mówię dziś, ze mną będziesz w raju. Jak ktoś chce, mogę się potem popisać Grekom, ale szkoda teraz. Amen, czyli właśnie tak będzie, tak się stanie, zapewniam. Przyjrzyjmy się jeszcze temu słowu raj. Ono nam jeszcze więcej wytłumaczy. Nie tylko, że Jezus nie zbeształ go, nie tylko powiedział, dobra, będziesz. Ale po pierwsze, to mówi nam, to jest taki mniejszy wniosek, że ten człowiek najpewniej był Żydem. Dla poganina to słowo raj niewiele by znaczyło, użyte w tamtym kontekście. To jest trochę ważne, bo tak jak mówiłem, bo on zapewne uznawał, że on nie potrzebuje mieć przebaczonych grzechów przez Mesjasza, bo to Bóg przebacza grzechy, ale on i tak się nie nadaje do tego. Po drugie, mówi ono, że Jezus dał mu obietnicę dalece wykraczającą poza jego prośbę. Bo słowo raj, po grecku paradeisos, pewnie znajdziecie porównania z innymi językami, to słowo z kolei jest perskiego pochodzenia i oznaczało ono pierwotnie ogród otoczony murem. Ogród otoczony murem. Przypominam, że w tamtych czasach to nie było takie oczywiste, że mam ogród otoczony murem. To oznacza ogród królewski, albo dostojnika przynajmniej jakiegoś. Prywatny ogród królewski, ja bym powiedział, bo kiedy król perski miał taki zwyczaj, że chciał poddanemu okazać szczególną łaskę, to zabierał go ze sobą do tego ogrodu i tam z nim przebywał. Nie tylko mówił, ej, chodź tu, wejdź sobie, pomarańczko sobie ściągnij. Nie, on z nim tam chodził. Król był we własnym ogrodzie i chodził z tym człowiekiem. To było skojarzenie. I Jezus mówi mu, jeszcze dziś wezmę cię do mojego ogrodu i będę tam z tobą. To więcej chyba niż tylko wspomnij o mnie, co? W Biblii słowo raj występuje w kilku znaczeniach. Po pierwsze, przyjemny ogród albo las. Tak jest w księdze Nehemiasza. Musiałem powiedzieć o księdze Nehemiasza. Dwa, jest ogród Eden. Mnóstwo razy ten ogród występuje tam. Tudzież raj występuje w księdze Rodzaju mnóstwo razy, nie tylko zresztą. Trzecie, najbardziej prawdopodobne, tak zwane łono Abrahama, czyli miejsce odpoczynku dusz sprawiedliwych. Podkreślam, sprawiedliwych. Po śmierci, a przed ostatecznym zmartwychwstaniem. Albo część nieba, na przykład część w znaczeniu tak jakby sektor nieba, czyli miejsca przebywania Boga, przez Pawła w drugim liście do Koryntian nazwany trzecim niebem, a może jeszcze chodzi o niebo czy raj w Księdze Objawienia, nie wiemy, ale najprawdopodobniej. No ponieważ to jest kontekst żydowski, dlatego powiedziałem, że to jest ważne, że jest kontekst żydowski, no to chyba chodzi o to łono Abrahama, czyli jakby taka poczekalnia, ale nie taka sobie, tylko poczekalnia dla sprawiedliwych. Tych, którzy wiedzą, że idą do Boga, po prostu czekają na sąd ostateczny, wiedząc, że spędzą wieczność z Bogiem. I Jezus to właśnie mówi temu człowiekowi. Najważniejsze to nie jest przytułek, tylko wspólne bycie z Jezusem. Podkreślam, grzesznikowi, który nie powiedział modlitwy grzesznika, trochę się śmieję tutaj z tego, nie żebym wyśmiewał modlitwę grzesznika, ale czasem zbyt wiele przykładamy do rytuałów znaczenia, Jezus obiecał grzesznikowi, że będzie z nim przebywał w dobrym miejscu, gdzie przebywają sprawiedliwi. A ten człowiek, jedyne, co mógł zrobić, to wisieć na krzyżu. Nic więcej. Oprócz jednej rzeczy. Mógł zaufać Jezusowi, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. Za Mesjaszem. Że jest Mesjaszem. I zrobił to. Ja wierzę, że Jezus Chrystus jest Bogiem i znał intencje tego człowieka. Tak jak mówiłem, tak jak wcześniej znał wielokrotnie intencje faryzeuszy i innych i nie odrzucił człowieka, który mu szczerze zaufał. Ciebie, każdego tutaj i przed ekranami, też nie odrzuci. I tak jak powiedziałem, nie wiemy, jakie imię miał tamten człowiek. Możemy wrzucić tam swoje. Czy to oznacza, że możemy żyć jak chcemy? Że możemy kraść, żyć niemoralnie, niszczyć innych ludzi, kłamać, a potem wystarczy pogadać z Jezusem, zmówić modlitwę grzesznika. Specjalnie mówię to w taki lekceważący sposób. Nie dlatego, że modlitwa grzesznika, modlitwa przy nawróceniu jest czymś nieważnym, tylko dlatego, że tu nie chodzi o zmówienie modlitwy. Tu nie chodzi o rytuał, a taki zarzut słyszałem wielokrotnie, prezentując Ewangelię o zbawieniu łaski przez wiarę. Tutaj chodzi o coś innego, o nastawienie. Przeczytajmy kilka fragmentów, zatrzymajmy się na chwilę, o tych fragmentów, które mówią o zbawieniu z łaski przez wiarę. Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 3 od 23 do 26 wersetu pisze tak. Tym razem już zacytuję Boże Słowo bez komentarza. Nie ma wyjątków, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze, czyli w prezencie, za darmo. Z Jego łaski, czyli z niezasłużonej przychylności Boga. Dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia, czyli zapłacił za nas. On ze swoim życiem. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Paweł podkreśla to ciągle. Jest ono, przebłaganie, w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnianych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga, Jednak muszę trochę komentarza. To znaczy, że Bóg jakby nie uznaje moich grzechów, zanim się nawróciłem, bo on patrzy na to z innej strony, z perspektywy wieczności, a nie z czasu tu i teraz. Nie uznaje i powstrzymywał wtedy swój słuszny gniew na mnie i na ciebie. Wyraża się ona teraz, także teraz, aby stało się jasne, że tylko on, Bóg, jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem, czyli uznaniem dla sprawiedliwego, takim wyrokiem, ten człowiek jest niewinny, i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Darzy, czyli daje w darze, w prezencie, za darmo, temu, kto zawierzył, zaufał, ufa Jezusowi. Musimy się zatrzymać na tym ufa, wierzy. To jest zawsze to samo słowo w Nowym Testamencie. Ono brzmi pistis po grecku i ma trzy znaczenia. I one zawsze sobie kręcą się wokół siebie. I to znaczenie to jest wierzyć, tak jak wierzę, że jest tutaj cały Kościół w radości. No, część Kościoła w radości, tak wierzę o tym, wierzę, że jest lato. No nie, nie jest, to jest wiosna. Wierzę, że jest wiosna, czyli takie trochę wiem. Drugie znaczenie pistisa, wierzyć, to jest ufam. Ufam Jezusowi. Nie tylko wiem, że On jest. Nie tylko wierzę, że On jest, ale ufam Mu. I trzecie znaczenie, najgorsze dla mnie, dla was też, to wiara, wierność. Jestem wierny Jezusowi. Wszyscy do góry, którzy są cały czas wierni Jezusowi, ręka w górę, nie musicie. To jest zaufanie, to jest wiara, zbawcza wiara, o której mówi Biblia. Wiara, że jest, że Jezus jest, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus zbawia, zaufanie Mu, ufam, że to, co mówi, to, co nakazuje, to, kim jest, ufam, ufam Mu. Mam do Niego zaufanie i staram się być Mu wierny. Zawsze mówię staram się, bo nie przechodzi mi to, że jestem przez gardło. Mam jeszcze cztery inne fragmenty, ale tylko wymienię je. To jest Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. List do Rzymian 8:1. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy wierzą Jezusowi. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, tam jest dokładnie. Fragment, który przeczytam. List do Rzymian nadal 8. List do Rzymian 8:38-39. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Od miłości Bożej, która ta sama miłość w Jana 3:16 mówi, że Bóg tak nas kocha, tak ukochał cały świat, że dał swojego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, tylko miał życie wieczne. Ostatni, ten, który, na którym się nawróciłem z Bożej łaski, czemu to zrobił, po prostu chwała Mu za to, Efezjan 2:8-9 i nie odmówię sobie tej przyjemności. Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Biblia jasno mówi, że nie można zadośćuczynić Bogu za swoje własne grzechy. Inaczej niż przyjmując ofiarę Jezusa jako swoją własną. To znaczy, że wierzę, że 2000 lat temu ten doskonały Boży Syn Jezus został ukarany za mnie i za innych grzeszników. I sam się zgłosił na ochotnika. Sprawiedliwy dla niesprawiedliwego. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Jak mówił Paul Washer, to jest najgorsza wiadomość o Bogu, którą można powiedzieć. On jest sprawiedliwy i każdy, gdyby to usłyszał i przemyślał, powinien zostać zdjęty strachem, ponieważ nie jestem sprawiedliwy i wy też nie. A Bóg sprawiedliwy karze za grzech. A dobra nowina jest taka, że sam się zgłosił na ochotnika, żeby przyjąć tą karę. Bóg Jezus Chrystus doskonały ukarał, przyjął Bożą karę, czyli Bóg ukarał sam siebie zamiast mnie. I to jest łaska, i to jest dobra nowina, i to jest Ewangelia, a sprawiedliwość została wymierzona. Kara została wymierzona i sprawiedliwie jest, że nie będzie już Bóg karał drugi raz za to samo, bo jest sprawiedliwy. Dlaczego tak bardzo o tym mówię? Ponieważ mamy w Polsce, pokutuje wręcz można powiedzieć, ale w złym znaczeniu, przekonanie, że jak będę dobry, to jakoś to będzie. Kto tak uważa, nie, nie jesteś dobry. To mówię już tam do kamery też. Jeśli uważasz się za dobrego człowieka, i chciałbym, żeby to zabrzmiało i zaciążyło na nas i żeby zachęciło nas, żeby się tym dzielić. Jeśli uważasz się za dobrego człowieka, który własnymi dobrymi czynami i swoim prawym życiem może zasłużyć na wieczność z Bogiem, to twierdzisz, że Jezus jest kłamcą. Jezus powiedział, Ewangelia Jana 3:16-18, o tym, że dla ratowania ludzi konieczne było, żeby On, jedyny Boży Syn, przyszedł na świat i został zabity. by ufający mu mogli żyć wiecznie z Bogiem. Powiedział, że ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed Bożym sądem, ale że ten, kto nie wierzy, już wydał na siebie wyrok potępienia, bo odmówił wiary w Jezusa. W Jezusa, którego imię Jehoszua oznacza Bóg zbawia. Bóg zbawia ludzi, a nie ludzie sami siebie. Jeśli ktoś twierdzi, że jest na tyle fajny, że zasłuży na wieczność z Bogiem, to mówi, że Jezus jest kłamcą. Druga ważna myśl. Lądujemy. Znaczy, to nie jest ta ważna myśl, ale dla waszej zachęty to jednak nie będzie półtorej godziny. Dopóki żyjesz, nie jest za późno, by przyjąć Boży ratunek. Nigdy nie jest za późno, dopóki żyjesz. Bo po śmierci już nie uwierzysz. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 16:16, że kto uwierzy w Niego, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tu nie ma nic o staraniach, dobrych uczynkach, czymkolwiek innym niż zaufanie Jezusowi. Czy wierzysz Jezusowi? Czy ufasz Mu? Czy On jest Twoim Panem? Wielu moich znajomych powiedziałoby, tak, pewnie. Więc tylko to Panem trochę nas przewraca. Bo to nie jest Panem Jezusem, tak jak Panem Ksawerym, Panem Arturem. To jest Panem Władcą. Nie kolegą, nie nauczycielem, nie wielkim mistykiem, nie kimkolwiek innym. Władcą. Kiedy moja żona, kiedy nie była jeszcze moją żoną, mówiła mi o Jezusie, ja byłem ateistą, to oczywiście, że mówiłem, no wiem, taki wielki nauczyciel moralności, ale tak naprawdę po pierwsze kłamałem, a po drugie, w lepszym możliwości, bo nawet nie pamiętam wszystkich tych okoliczności, nie wiedziałem, o czym mówię. Bo jeśli Jezus jest wielkim nauczycielem moralności, a mówi, że jest Bogiem, a nie jest Bogiem, to znaczy, że kłamie. To nie jest wielkim nauczycielem moralności. Jedyne, co jest możliwe, Jezus jest tym, kim jest, o kim mówi, jak o sobie mówi. Jest Bogiem. Nie kolegą. Jest Panem i Władcą. I mój Król może mi powiedzieć, dziś już jesteś moim bratem, współdziedzicem moim, ale to dlatego On jest moim przyjacielem, bo On tego chce, a nie dlatego, że przestał być Panem. Więc każdy z nas niech zada sobie pytanie, czy wierzę Jezusowi, czy ufam Mu, to jest dość łatwe pytania mogą być, choć dla niektórych nie, ale czy jest Twoim Panem Jezus? Masz czas, póki żyjesz, ale po co czekać? Czytałem ten fragment wiersza mówiący, że pomiędzy strzemieniem a ziemią w tym krótkim czasie jest jeszcze miejsce na decyzję wiary, ale po upadku na ziemię stajemy przed Bogiem, który nie zapyta nas o nasze osiągnięcia, o naszą dobroć, o naszą działalność w Kościele, a nawet o pomoc humanitarną nie zapyta. On nas zapyta, czy ufasz mojemu Synowi Jezusowi i czy jesteś z Nim. Jeśli nie, Twoja wola, idź na sąd, na potępienie, tak jak tego bardzo pragniesz. Jeśli jesteś z moim Synem, witaj w domu, dziecko. Trzecia, bardzo ważna sprawa. Częste kłamstwo, w które wielu ludzi wierzy. Czasem sam w nie wierzę. Chociaż wiem o nim. To kłamstwo brzmi, jestem zbyt grzeszną osobą, by w jakikolwiek sposób móc mieć przebaczone moje grzechy. Pomyślmy wtedy o tym człowieku, którego ukrzyżowano razem z Jezusem. On już nic nie mógł zrobić swoją mocą. Nic. Wisiał na krzyżu i umierał. Był zajęty umieraniem. Więc czym my jesteśmy zajęci, jeśli mamy wątpliwości, że Jezus nas zbawił skutecznie? Zawołaj do Jezusa jak tamten skazaniec, by Jezus cię uratował. I On to zrobi, bo już to robił wiele razy. A ponieważ nie znamy imienia tego człowieka, wpiszmy tam swoje, tak jak mówiłem. Jeśli myślisz, że nic nie możesz Bogu dać, by wynagrodzić Mu za twoje grzechy, to masz rację. Ale nie musisz, a nawet nie możesz, bo tak jak mówiłem, Jezus to wynagrodził doskonale, raz na zawsze, 2000 lat temu i nic nie możesz dodać, nawet jakbyś chciał czy chciała. I teraz uwaga, uwaga, jeśli czujesz, że musisz przepieczętować w twoim życiu taką decyzję, chcesz publicznie wypowiedzieć taką decyzję, że tak, w końcu zrozumiałam, że Bóg jest moim Panem i dał mi zbawienie wieczne od teraz na wieki, to zrób to. To się nazywa nawrócenie i to rozpoczyna przygodę z Bogiem. Jeśli jesteś osobą nawróconą, a mimo to czasem czujesz, że to niemożliwe, że jesteś z Bogiem i będziesz na zawsze. Wspomnij tego przestępcę i swoje własne wołanie do Jezusa. Ja tak czasem mam, ale wspominam właśnie wtedy, tamten gościu był w gorszej sytuacji chyba niż ja dzisiaj, a Bóg go uratował, Bóg Jezus. Jeśli zaś nie jesteś osobą wierzącą, zaufaj Jezusowi, czyli nawróć się dziś. Nie wiesz jak? Zapytaj kogoś, mnie, kogokolwiek innego. Jeśli jesteś wierzący, to ostatnie, już naprawdę lądujemy. Jeśli jesteś wierzący, to pamiętaj i opowiadaj innym, że do nieba idzie się po znajomości, po znajomości z Jezusem. Pytaj więc ludzi, czy wśród ich znajomych jest Jezus Pan. Pan Jezus. Jeśli nie jest wśród ich znajomych, dziel się swoją wiarą i opowiedz o człowieku, którego imienia nie znasz.